Jest poniedziałek, 10.06, program Ludzie i Pieniądze. Dzisiaj w studio Radia Gdańsk Izabela Grajek, przedsiębiorca firma Spin PR, Robert Raszczyk, Brands Polska i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tematu, który jest gdzieś pomiędzy polityką a polityką kadrową. Na łamach Gazety Gdańskiej Marek Formela, który jest działaczem socjaldemokracji, zaproponował, rzucił taką propozycją, żeby w spółkach komunalnych, w których swoich przedstawicieli ma miasto, stanowiska na przykład w Radzie Nadzorczej obejmowali zarówno przedstawiciele koalicji rządzącej, jak i opozycji. I o ile można dyskutować o różnych plusach i minusach, mam nadzieję, że nasi goście przyjrzą się tym plusom i minusom, czy to jest w ogóle realny plan, czy to jest jakaś mrzonka polityka lewicy?
To może zacznę, bo widzę, że wszyscy się wyrywają do odpowiedzi. Oczywiście, że jest to możliwe. Taki scenariusz jest możliwy i przykłady tego widać. No, rzadko w Polsce, za granicą mamy więcej takich przykładów, że to może funkcjonować. Natomiast ja troszeczkę ubolewam, że jest to jedynie taka idea, jest to takie rzucenie pewnej idei na wiatr i zobaczymy, co się z tego wykluje. Wolałbym, żeby to była idea, za którą stoi już, powiedzmy, taki nakreślony plan, jakby to mogło wyglądać, jakby to wszystko mogło działać, bo oczywiście taka współpraca może być budująca, ale ona musi być konstruktywna. Nie może to taka współpraca różnych stron może oczywiście doprowadzić do tego, że będą one działały ku dobru wszystkim. Natomiast, tak jak mówię, no musi być wypracowany pewien konsensus, więc muszą się tam znajdować osoby gotowe do współpracy i gotowe do dialogu.
A czy na poziomie samorządu, bo tutaj rozmawiamy o samorządzie, a nie o obsadzaniu na przykład spółek Skarbu Państwa, tylko mówimy o spółkach komunalnych. Czy uważacie Państwo, że temperatura rywalizacji politycznej jest na tyle mniejsza, że w ogóle możliwy byłby taki scenariusz, że obyłoby się bez zarzutów, że reprezentant opozycji to tak naprawdę działa przeciwko miastu i jego interesom? Czy tak naprawdę zawsze będzie tam pewien wątek polityczny?
Musimy pamiętać, że Rada Nadzorcza ma dosyć ograniczone kompetencje. Jedyną właściwie decyzją stanowiącą jest powołanie lub odwołanie zarządu, czy członka zarządu.
Czasami to może wręcz walne zgromadzenie też robić.
Dlatego co do wpływu takiej osoby na funkcjonowanie spółki, nie jest tu jakieś, nie ma tu jakiegoś szczególnego zagrożenia. To, co według mnie jest zagrożeniem, to fakt, że taka osoba może wyciągać różne informacje na zewnątrz i one mogą być wykorzystywane do właśnie takiej bieżącej walki politycznej, której w Polsce jesteśmy zakładnikami. Ta ciężka walka polityczna toczy się na każdym szczeblu, w każdej dziedzinie i tutaj byśmy ją wprowadzili dodatkowo. Ja jednak wolę sytuację, gdy to my, wyborcy, kartką wyborczą wybieramy określone władze miasta, gminy czy powiatu i rozliczamy je za to, jak to funkcjonuje, a nie czy opozycja będzie tam miała kogoś w Radzie Nadzorczej tej czy innej spółki, czy nie. Wolę taką sytuację.
Czyli jasna i czysta odpowiedzialność wtedy powinna następować, tak?
Ona jest wyborcza i ona jest, nie musi być nawet co 4 lata, bo przypomnę, referenda odwoławcze są dosyć proste w zestawieniu z innymi procedurami odwoływania. Więc my jako mieszkańcy nie możemy pozbawiać się odpowiedzialności za to, kogo wybraliśmy. Powinniśmy patrzeć na ręce, ale czy poprzez członków opozycji w Radzie Nadzorczej, tutaj śmiem wątpić.
Iza Grajek, jako przedsiębiorca, podoba się idea współpracy opozycji z władzami, czy to utopia?
Ja tak trochę od tyłu. Patrząc na temperaturę sporów politycznych w tej chwili dookoła, myślę, że ona nigdy nie była taka, jak jest w tej chwili. Tak, to, co widzimy na wszelkich płaszczyznach tego, co nas otacza, w zasadzie uniemożliwia każde konstruktywne działanie, nie tylko na poziomie rad nadzorczych samorządów, ale z góry idąc do dołu praktycznie wszystkich. Po drugie, to jakby po pierwsze, po drugie, jaka miałaby być rola takiego przedstawiciela? Bo tak naprawdę byłaby jedynie rolą obserwatora, taką bierną rolą. Więc taka osoba nie miałaby praktycznie, tak jak powiedzieli przedmówcy zresztą, żadnego wpływu na to, co dzieje się w danym przedsiębiorstwie. Ja nie mogłabym z tą wiedzą nic absolutnie zrobić, ponieważ nie mogłaby tą wiedzą dzielić się na zewnątrz. jedynie mogłaby wyrażać sprzeciw tam na miejscu. Natomiast jeśli byłaby to osoba pojedyncza, w tym sensie pojedyncza, inna zdaniem niż pozostali, to i tak byłaby przegłosowywana. Więc jakby trochę nie bardzo widzę jej rolę. To na pewno jest możliwe w momencie, kiedy na pierwszym miejscu stoi dialog i porozumienie i wspólny cel, a na drugim miejscu stoi polityka, ale chyba, a wręcz na pewno, my w tych warunkach, w jakich dzisiaj funkcjonujemy w Polsce, nie jesteśmy na to przygotowani.
No to niestety pesymistyczna diagnoza naszych gości. Zmieniamy za ten temat. 28%, ponad 28% zarejestrowanych bezrobotnych ma powyżej 50 lat. Nigdy wcześniej nie stanowili oni tak dużej grupy wśród osób, które nie mają stałej pracy. Co więcej, liczba osób bez pracy powyżej 50 w ciągu ostatniego roku spadła o około 12%, podczas gdy w innych grupach wiekowych jest to blisko 15%, czyli bezrobocie wśród tych osób najstarszych najwolniej spada. Jak państwo sądzicie, czy to jest kwestia dostosowania do potrzeb rynku pracy, umiejętności technologicznych, czy obeznania z właśnie, nie wiem, internetem, różnymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi? Czy to może jest pewna nieufność pracodawców w stosunku do osób starszych? Co przesądza o tych wynikach statystycznych?
Oczywiście, to jest statystyka, to warto podkreślić, ponieważ ja tutaj reprezentuję firmę, która również zatrudnia osoby, nazwijmy to starsze, oczywiście nie chciałbym tutaj nikomu ujmować. Są to osoby i starsze, i młodsze. Ja uważam, że taki miks właśnie osób z jednej strony takiego wigoru, nowych pomysłów, otwartości, a z drugiej strony osób, które no, z tytułu tego, że już przez wiele lat są na rynku pracy, więc ogromne doświadczenie. Uważam, że ten miks właśnie potrafi wypracować coś, co jest dla pracodawcy i dla jego później wyników bardzo wartościowe. No niestety ja jako przedsiębiorca, jako osoba, która zarządza dość dużą spółką zatrudniającą ponad 100 osób, muszę stwierdzić, że my mamy aktualnie duże problemy z nowymi pracownikami. Szczególnie biorąc pod uwagę młodych pracowników, którzy no niestety, ale wykazują duży brak doświadczenia. Doświadczenia potrzebnego nieraz to na różnych miejscach pracy. Tutaj osoby starsze, co na własnych jakby plecach no, mogłem przeżyć i jakby widzę to tak, na własnej skórze przeżyłem, że te osoby są bardzo otwarte na różne zmiany. Te osoby potrafią wnieść nową jakość do pracy ze względu właśnie na duże doświadczenie, ale również są bardzo lojalnymi pracownikami, więc statystyka statystyką, a w rzeczywistości, przynajmniej z mojego poletka, wygląda to troszeczkę inaczej.
Robert Draszczyk mówił, jakie są plusy zatrudniania osób powyżej 50 roku życia. My do dyskusji wrócimy za chwilę. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, także Izabela Grajek i Marek Lewandowski. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnijmy dość niepokojące dane. 28,2% zarejestrowanych bezrobotnych ma powyżej 50 lat i w tej grupie wiekowej to bezrobocie spada najwolniej. Robert Draszczyk przed chwilą tak naprawdę wygłosił pochwałę takiego budowania zespołu w oparciu o miks zarówno osób starszych, jak i młodszych, że dopiero wtedy jest pełen przegląd kompetencji w firmie, różne umiejętności. Ja oczywiście mam pytanie do naszych słuchaczy. Czy państwo spotykacie się z sytuacją, że ktoś, kto jest kompetentny, ale z racji wieku ma kłopot ze znalezieniem pracy? Ewentualnie jakie były kłopoty w waszym przypadku? Czy to rzeczywiście jest duży problem? Przypomnę, czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-06-06. Natomiast dlaczego część pracodawców boi się zatrudniania osób starszych?
To może ja, bo już na tej antenie chyba zostanę orędownikiem albo wręcz głosem pokolenia 50+. Przyznam też, że rzeczą, która na wstępie mnie przeraża, jest to, że odkąd się spotykamy, jakby ten wiek, o którym mówimy, że staje się jakąś barierą, jakoś tak niepokojąco spada. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że 65 jest barierą, potem 60 było barierą, a dzisiaj się okazuje, że 50 jest barierą. No trochę jestem załamana, bo zbliżam się do tej bariery w tempie szybkim.
Nie
bardzo.
Nie widać pani Izo.
Co nie zmienia, że się zbliżam. Powiem tak, tu jest bardzo wiele elementów, które na to wpływają. Pierwszy jest taki, że o ile jeszcze poprzedni rządzący mieli jakiś plan i jakiś pomysł i próbowali cokolwiek robić w kierunku osób, wtedy to było 65 plus, o ile dobrze pamiętam. O teraz, o tyle przez ostatnie 2 lata czy 1,5 roku ja w ogóle nie słyszę o programach skierowanych do tej grupy, jakby wiekowej pracowników. Myślę, że największy problem mają tutaj, przepraszam panowie, kobiety. Dlatego, że jest to taka, rzeczywiście taka magiczna jakaś bariera. Jak obserwuję środowisko, obserwuję koleżanki, zwłaszcza koleżanki menadżerki, czyli te, które teoretycznie ich wiek powinien być tutaj
atutem.
One bardzo często skarżą się, że ten wiek 50 rzeczywiście zaczyna być dla nich taką barierą nie do przejścia w poszukiwaniu pracy. I tak naprawdę myślę, że o ile jest bardzo dużo grono przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorstw rodzinnych, które jakby ten wiek i to, co za nim idzie, doceniają. O tyle też jest bardzo dużo grono przedsiębiorców i to na wprost powiem, dla których to nie wiek jest problemem, tylko wysokość wynagrodzenia, która idzie za tym wiekiem. Bo wiadomo, że osoba, która jest dobrym menadżerem 50+, oczekiwała będzie innego wynagrodzenia niż osoba, która jest menadżerem 30+.
Albo wchodząca na rynek, tak?
Po prostu, najnormalniej w życiu. Więc jakby tutaj jest pewien problem. To, co jeszcze spotęgowało i skąd się pewno wzięła ta statystyka, to jest to, i co bardzo dużo osób podkreśla, że po obniżeniu wieku emerytalnego ostatnio, po powrotu do wieku 60, ta granica właśnie przesunęła się na 50. To znaczy pracodawcy, którzy pojawili się na rynku pracodawcy, którzy boją się przyjmowania osób, które wchodzą w ten wiek przedemerytalny.
To nie jest 10 lat, ale to będzie na zasadzie, że już niedługo jest.
Dokładnie. I myślę, że to, co na wprost pojawiło się w tej statystyce, na wprost z tym się wiąże.
Sprawa wbrew pozorom nie jest aż taka skomplikowana i tych programów 50+, mieliśmy chyba 7 lat temu program 50+, który się też zakończył spektakularną klęską, tak jak wszystkie inne 60-65+. Bo bez uświadomienia sobie, że to pracodawcy tworzą miejsca pracy, a nie politycy czy urzędnicy, nigdy nie zbuduje się dobrego programu. Jeżeli dzisiaj 50+ jest ogromnym problemem, zawsze nim był, to jest tylko kwestia drobnych różnic w słupkach, to rządzący powinni się najpierw zapytać pracodawców, co się musi wydarzyć, żeby oni chcieli tych pracowników zatrudniać. I dopiero pod tym kątem budować jakiekolwiek plany, bo pracodawcy też dają im na to pieniądze. Jest fundusz pracy, który jest obowiązkową składką, który jest właśnie do tego celu przeznaczony. I jeżeli będziemy jakiekolwiek programy budować, teraz dyskutujemy przecież o nowym sposobie działania urzędów pracy, które według niektórych projektów mogłyby być nawet scentralizowane. Ale to ciągle będą urzędy, które przecież same nie tworzą miejsc pracy. One bez ścisłej korelacji z biznesem nigdy nie stworzą niczego, co na dłuższą metę będzie dobre. A więc na pytanie, jak zmniejszyć 50+, no rozmawiać trzeba z pracodawcami. Co musi się stać, żeby oni chcieli te osoby zatrudniać?
Ja tylko przyznam,
i to mówił związkowiec, i to bez ironii.
Ja tylko przyznam, że jak słyszę słowo scentralizowane, to zaczynam mieć gęsią skórkę. Ja bym wolała, żeby już nic nie było centralizowane,
no tak, ale jeżeli,
tylko decentralizowane.
Jeżeli bierzemy, mamy świadomość, że powstaje plan Morawieckiego, który jest jakimś spójnym programem, można różnie o nim dyskutować, to podpięcie pod to narzędzia, jakim są scentralizowane urzędy pracy, no nie wiem, może mieć jakiś sens. Ale jeżeli one będą i Morawiecki, i te urzędy pracy będą działały w oderwaniu od biznesu, to i tak na dłuższą metę nie przyniesie pozytywnych skutków.
Ja przyznam jako przedsiębiorca, pracownik i obywatel, że dla mnie plan Morawieckiego jest jakimś bytem mitycznym, o którym ja słyszę od 2 lat, którego w ogóle nie widzę. Nie widzę jego realizacji. Mniej więcej wiem,
Związku Pracodawców bardzo pozytywnie się wypowiada i przedstawiał wiele analiz, więc te głosy z waszej strony są różne. Natomiast
znaczy ja nie widzę przełożenia na przedsiębiorstwo, tak? Żadnego, szczerze powiedziawszy,
na
ten moment.
A ja już, będąc tutaj kiedyś u państwa, wyrażałem się dość pozytywnie na temat tego planu, jak również samej osoby ministra Morawieckiego, bo miałem tam, no rozumiem to szczerze, przyjemność pracować w instytucji, którą kierował pan Morawiecki, więc tutaj czyny mówią same za siebie, a nie słowa i same założenia tego programu wcale nie są takie złe. Pytanie, czy wystarczy na to wszystko przede wszystkim sił, ochoty, jak również no przede wszystkim budżetu.
Nie, pytanie, czemu to się już nie dzieje, bo powinno od półtorej roku się dziać.
No dzieje się, dzieje. Konstytucja przedsiębiorców właśnie jest uchwalana, więc myślę, że nie jest najgorzej, ale wracając do 50+ i kłopotów z zatrudnianiem. W badaniach, które były prowadzone i dotyczących dlaczego pracodawcy nie chcą zatrudniać tych osób, bardzo często pojawiały się takie argumenty, jeżeli to chodzi o pracę fizyczną, że już kwestia zdrowia i siły, tutaj jest taka osoba rzeczywiście ma większy kłopot. Natomiast w innych kategoriach zawodów granicą ma być trudniej przychodzi na przykład przyswajanie nowych technologii i technik informacyjnych. Natomiast słuchając tutaj państwa przed chwilą, nikt z państwa takiego argumentu nie użył. Czy to tak naprawdę to słabsze przyswajanie tych technologii to jest pewna zasłona, za którą chowają się pracodawcy? Czy tak naprawdę rzeczywiście, ja znam wiele osób po 50, które znakomicie radzą sobie w internecie, znakomicie radzą sobie ze smartfonem, no ale to też na podstawie moich indywidualnych spostrzeżeń trudno oceniać całą gospodarkę. A państwo co myślicie? Dostęp do technologii jest takim kryterium?
Myślę, że w ogóle takim kryterium nie jest. Myślę, że to jest sprawa nieprawdopodobnie indywidualna. Ja pracuję w firmie bardzo mocno technologicznej, gdzie tę technologię wykorzystujemy na co dzień, łącznie z budowaniem dronów na potrzeby reklamy. Osoby, które nas w tym wspierają, na przykład są to inżynierowie w wieku lat 70, a nie 50 i mają bardzo często o wiele mocniej otwarty umysł na pewne rozwiązania technologiczne niż 20-latkowie. Jak dla mnie jest to kwestia indywidualna, a jest to pewnego rodzaju wymówka. Znaczy nie wierzę, że być może w tych firmach, o których mówimy, sam proces wprowadzania takiego pracownika jest po prostu zły, a nie jakby osób, które są wprowadzane, bo to, co ja zaobserwowałam w polskich przedsiębiorstwach, pracując przez 25 lat, że bardzo często jest w nich tak, że taka osoba po prostu zostaje do tej firmy wrzucona.
I coś rób, tak?
I coś rób. Nie ma ani skonkretyzowanych oczekiwań wobec tej osoby, ani nie jest jej przedstawione, za co ona odpowiada w tej firmie, ani jakie są jej prawa i obowiązki w firmie. I nie ma tego procesu wprowadzenia pracownika do firmy. I tutaj być może większy problem mają osoby starsze wiekiem, dlatego że osoby starsze wiekiem, to co panowie mówią, mają ze sobą pewne doświadczenie zawodowe. I aby to doświadczenie efektywnie wykorzystać, trzeba do tej osoby tak naprawdę w bardzo przemyślany sposób dopasować zadania, obszary i dać jej narzędzia. Taka młoda osoba, ona sobie tam gdzieś się pokręci,
będzie pływała,
znajdzie.
Tak?
No tak, taka prawda.
Proszę też zwrócić uwagę na inny aspekt. Mianowicie nasza gospodarka co do skali całościowo jest nieinnowacyjna. Jest bardzo słabo zaawansowana technologicznie, a więc preferuje nisko wykwalifikowane profesje. Mówię w skali, to, że są fantastyczne firmy jak Solaris, nie zmienia, że co do zasady my przede wszystkim mamy montownię, przede wszystkim robimy bardzo proste czynności, gdzie potrzeba zdrowych, dyspozycyjnych i silnych ludzi i to w dużej mierze wypluwa, w cudzysłowie oczywiście wypluwa te osoby starsze z rynku, które fizycznie nie są w stanie dorównać młodszym pracownikom. Chociaż ja patrzę z optymizmem, dlatego że sytuacja na rynku wymusi na pracodawcach, że będą musieli po tych pracowników też sięgnąć.
No i będziemy za chwilę wrócimy do naszej dyskusji. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Robert Raszczyk, Marek Lewandowski i Izabela Grajek. A my wracamy do dyskusji na temat rynku pracy i tego, dlaczego tak trudno odnaleźć się na tym rynku ludziom po 50. Przypomnę, w naszym studio Izabela Grajek, Marek Lewandowski oraz Robert Raszczyk. Państwo przysłaliście bardzo dużo SMS-ów. Dziękujemy, czekamy na następne. Przypomnę, pod numerem 603-060606. No, ale jaki obraz się wyłania z tych SMS-ów? Ja usłyszałam na rozmowie kwalifikacyjnej, że nie mam nic przeciwko pani, ale pani już nie jest najmłodsza. najmłodsza. Pisze pani Renata, podpisując się Renata 50+. Mamy kolejnego SMS-a. Starsi pracownicy mają doświadczenie, ale gorzej ze znajomością nowych technologii, bo nikt nie dba o ich dokształcenie. Czyli tutaj bardziej zarzut czy pretensja skierowana do pracodawców, a nie do gotowości tych osób, które są zainteresowane znalezieniem pracy. Pani Ania napisała, starszym osobom jest trudniej, ponieważ są przyzwyczajone do porządku i określonego schematu pracy, a teraz w firmach czasami jest dużo chaosu i te osoby się gubią. Mają też inne wymagania dotyczące jakości pracy. Natomiast też przyszedł SMS, ja przepraszam, ale tu zacytuję. Niezwykle imponują mi wypowiedzi damy w państwa gronie, napawają optymizmem, że tak światłe bywają Polki. Gratuluję. Podpisane z BO. Tak, takie SMS-y dostajemy od naszych słuchaczy. Czekamy oczywiście na następne. Natomiast wracając do wątku, kto i dlaczego nie chce albo chce zatrudniać osoby 50+, bardzo często się mówi, że takie osoby są jednak ponadprzeciętnie lojalne. Czy z punktu widzenia firmy to nie jest duża wartość?
Bardzo duża. To jest bardzo duża wartość. Ja to podkreślam na każdym kroku i bardzo często się wypowiadam w tym właśnie kontekście. Natomiast ja nie chciałbym tutaj wyglądać jak taki orędownik tylko i wyłącznie osób 50+. Oczywiście, że bardzo łatwo jest zgeneralizować i powiedzieć, że wszyscy młodzi mają jakby to wszystko gdzieś. O 16, prawda, wyłączają komputer i zbierają się, idą do domu. A starsi mają więcej czasu, więc dłużej pracują, są bardziej dostępni i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj jest pewna różnica w podejściu do tych osób, do tej grupy osób, jak i do tej grupy osób. Myśląc o młodych osobach, bardzo często myślę tutaj o czymś takim jak kwestia gamification tak zwanej, czyli można by było dla młodych osób, którzy bardzo często chcą ze sobą rywalizować i to widać właśnie poprzez no nie wiem, częste jakieś gry komputerowe, poprzez właśnie to bycie aktywnym w mediach społecznościowych, że można im urozmaicić tą pracę właśnie w ten sposób, ażeby oni również czuli się dobrze w tej pracy, żeby się tam realizowali. I no i poprzez to jakkolwiek spełniali cele, które są nadawane im przez pracodawców. Więc tutaj myślę, że można by było pogodzić te dwie grupy ze sobą i korzystać jak z jednej, tak i z drugiej grupy.
Ja jeszcze raz powiem to samo. Myślę, że nie ma to znaczenia, kto ma ile lat. To jest kwestia osobowościowa. Są ludzie, którzy mają lat 70 i do końca pozostają dziećmi, mają w sobie, dziećmi w cudzysłowie.
I w pozytywnym słowa znaczeniu.
Tak, tak, tak. Mają w sobie element rywalizacji, nad wyraz rozwinięty. I są ludzie, którzy mają lat 20 i nigdy w życiu tego elementu rywalizacji w sobie nie będą miały i na pewnych stanowiskach się nie spełnią. Mądry pracodawca potrafi zidentyfikować mocne i słabe strony swojego zespołu, potrafi wskazać, jakiego typu osobowości w tym zespole będą mu potrzebne i potrafi stworzyć takie warunki, żeby te osoby mogły tworzyć efektywny zespół. I jakby tutaj potrzebne są cechy charakterystyczne dla i analitycy, i kreatorzy, i fajterzy. Dobry zespół ma wszystkie te elementy i nie można nikogo w moim odczuciu dewaluować ze względu na płeć czy na wiek. To jest po prostu niepotrzebne.
Ale w skali okazuje się, że nie tyle zespoły są potrzebne, co właśnie pracownicy i póki co przedsiębiorcy nie sięgają po tych 50+ i to ich należy pytać, co się musi zmienić, żeby po nich sięgali. Ja myślę, że coraz większe braki pracowników na naszym rynku, coraz mniejsze bezrobocie będzie zmuszało biznes do sięgania też po tą grupę wiekową i oby jak najszybciej się to stało.
A ja mam tutaj pytanie wprost do Marka Lewandowskiego. Czasami pojawiają się takie głosy, że ten okres ochronny bezpośrednio przed emeryturą jednak odstrasza pracodawcę, dlatego że jest to pewne zobowiązanie, które wykracza poza perspektywę roku czy dwóch. Takiej osoby w tym okresie przedemerytalnym nie można zwolnić. Czy jednak tu pewne uelastycznienie przepisów nie byłoby z korzyścią dla tych osób właśnie w tym wieku, który gdzieś ociera się już o tą ochronę przedemerytalną?
tego nie można pod jeden mianownik, dlatego że inaczej funkcjonują duże biznesy, które sobie z tym radzą, gdzie jest dużo więcej pracowników i takie przypadki nie są jakimś szczególnym problemem, sam tego doświadczyłem, ale są też mniejsze biznesy, gdzie rzeczywiście może być to problem. Dzisiaj jesteśmy w trakcie bardzo zaawansowanych prac w ramach Komisji Kodyfikacyjnej. Piszemy nowy kodeks pracy, w którym takie rozróżnienie zaczyna funkcjonować, czyli trochę inne przepisy dotyczące mniejszego biznesu i trochę inne przepisy dotyczące dużych firm, bo dzisiaj kodeks pracy, czy w ogóle prawo pracy jest napisane raczej pod duże podmioty, które zupełnie abstrahują od realiów i specyfiki mniejszych firm. Nie wiem, na jakim etapie to jeszcze jest, ale umówiliśmy się póki co, że to komisja kodyfikacyjna, gdzie wszyscy mamy swoich przedstawicieli, i biznes, i związki zawodowe, i eksperci, i strona rządowa, że to oni będą mówili, komentowali, w jakim kierunku idą prace, ale z tego, co wiem, to dużo z tego, co mówisz, jest gdzieś analizowane i to jest problem. Natomiast im gorsza jest sytuacja na rynku, im wyższe bezrobocie, czy w ogóle sytuacja kryzysu, zawsze to będzie większy problem niż w sytuacji, jaką mamy dzisiaj, gdy sytuacja poprawia się wręcz z dnia na dzień i te braki pracowników są coraz większe.
Podsumowując naszą dyskusję na ten temat, dość pesymistyczny SMS od pani Hanny. Mam 2 fakultety, pedagogika i informatyka, szukam pracy od 8 miesięcy. Aplikowałam do około 150 miejsc pracy, spełniałam absolutnie wszystkie wymagania pracodawców. Zaledwie 3 razy zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną i odpadłam po pierwszym etapie. Jeden z pracodawców, gdzie aplikowałam na pracownika administracyjnego, napisał do mnie maila, że mnie nie zatrudni, ale pocieszał, że z moimi kwalifikacjami na pewno znajdę pracę. Pani Hanna, lat 58, no życzymy znalezienia pracy, ale to jest pewien też sygnał, jak niestety mimo kwalifikacji taka osoba może być traktowana. A tutaj myślę, że nie ma bariery związanej z dostępem do technologii, bo pani Hanna skończyła informatykę. Zmieniamy temat, mając nadzieję, że jednak rzeczywiście będzie się sytuacja na rynku pracy poprawiała. W zasadzie nowe zjawisko, czy może narastające zjawisko, w ubiegłym roku kontrahenci naszych przedsiębiorców kupili o ponad połowę więcej raportów o polskich firmach. To znaczy, że znacznie częściej niż wcześniej pytali o kondycję tych firm, o to, w jakiej są sytuacji finansowej, czy regulują swoje zobowiązania. Te liczby robią ogromne wrażenie, bo takich raportów amerykańskie firmy w jednej tylko wywiadowni zamówiły prawie 200 tysięcy, firmy brytyjskie ponad 30 tysięcy, niemieckie około 17 tysięcy. I proszę powiedzieć, czy my się musimy przyzwyczaić do tego, że nasz biznes będzie tak prześwietlany przez kontrahentów z całego świata? Czy jest to kwestia jakiejś rosnącej nieufności w ogóle na rynkach światowych?
Ale czemu się przyzwyczajać? Ja uważam, że to jest najnormalniejsze w świecie. Kontakty transgraniczne zacieśniają się, współpraca pomiędzy firmami w różnych częściach Europy, a także globu staje się dla nas chlebem powszednim. I tak naprawdę przedsiębiorca, który nie ma nic do ukrycia, który działa według prawa i tak naprawdę nie jest to dla niego żadnym problemem, żeby go prześwietlać. Ja to zawsze powtarzam na przykład naszym kontrahentom, że mogą w każdej chwili obojętnie w jakiej instytucji sprawdzić co i jak, jeżeli chodzi o naszą firmę. Ja tutaj nie widzę żadnego większego ryzyka. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś nami by się nie interesował i nie chciałby współpracować z firmami polskimi, no to nie zamawiałby notabene tych raportów, które nie są za darmo. A więc według mnie świadczy to oczywiście o tej pozytywnej stronie, o tym, że te kontakty się zacieśniają, że tej współpracy będzie coraz więcej.
Że ktoś jest gotowy zapłacić za informację, czyli za bezpieczeństwo, tak?
Oczywiście, że tak. No to jest swoisty rodzaj ubezpieczenia, tak? Chcemy zobaczyć, z kim mamy do czynienia. Chcemy wiedzieć, czy spotkanie, po którym jesteśmy, albo to, jak dana firma prezentuje się w internecie, to nie jest wszystko. Ja często również mówię to naszym kontrahentom, gdy pytają nas na przykład, dlaczego nasza strona internetowa jest, no w zasadzie prosta, przejrzysta, ale nie ma jakichś fajerwerków. No, ja zawsze stwierdzam, że no, to nie jest żadna sztuka, żeby się pięknie pokazać w internecie i nie wiadomo co. Mówi się zawsze, że po owocach nas poznacie, więc ja myślę, że tutaj można prześwietlać firmy, jeżeli firma nie ma nic do ukrycia i jest dobrym przedsiębiorcą i dobrym partnerem biznesowym, to jak najbardziej można to sprawdzić. No ale nie dziwmy się, że inni chcą też sprawdzić, jak dana firma funkcjonuje i czy naprawdę spłaca swoje zobowiązania.
Po jednej z naszych publikacji dotyczących konfliktu pomiędzy pracownikami a pracodawcą w jednej z firm dostaliśmy sygnały od pracowników, mamy tam swoją organizację oczywiście związkową, że wszystko zostało już dogadane, zawarto porozumienie i tu pracodawca, oni prosili w imieniu pracodawcy, żeby pewne sformułowania ze strony internetowej usunąć, bo są przed bardzo poważnym biznesem i to wszystko jest analizowane i sprawdzane. A więc łącząc takie sygnały, bo nie znamy oczywiście ani dlaczego te raporty były prowadzone, ani co w tych raportach się znalazło, raczej zakładam bardzo pozytywny scenariusz, że jesteśmy przed jakimś boomem, jeśli chodzi o
inwestycyjnym na przykład, tak?
O inwestycje i o współpracę, bo jeżeli do kogoś się nie ma zaufania, no to się nie zwiększa współpracy. Jeżeli się kogoś sprawdza, to z dwóch powodów. Albo bo chce wyjść z tego biznesu i się boję o jakąś tam swoją przyszłość, albo raczej chce go rozwinąć. Patrząc na to, co się dzieje, patrząc na dane makro i na różne sygnały, które dochodzą do nas z firm, to raczej to, że chcą się rozwijać i dużo bardziej poważnie wejść w polską gospodarkę, która wbrew pozorom jest stabilna. Która wbrew pozorom jest dosyć zdrowa i co prawda stoimy przed tym skokiem technologicznym, jeżeli nie będziemy bardziej innowacyjni, nie przebijemy tego sufitu dochodów takich średnich, no ale takie mamy plany. Więc ja myślę, że raczej należy to wiązać. Myślę, że nie tylko my czytamy plan Morawieckiego, myślę, że całe nasze otoczenie też na to patrzy. Poza tym są takie realia jak Niemcy, które 50% mają eksportu, na tym jest oparta ich gospodarka. I oni też są zależni od tego, czy Polska będzie brała dużą część tego ich eksportu, czy nie. Więc to jest system naczyń połączonych. I bardzo dobrze, że takich analiz jest coraz
więcej. Pani Izo, pani się nie oburza, jak pani firmy chcą prześwietlać?
Ja trochę przewrotnie zacznę. Mianowicie jako ekspert od wizerunku pozwolę się nie zgodzić, że nie ma to dla nas znaczenia, jaki mamy wizerunek w sieci i jak bardzo w tej sieci jesteśmy z wizerunkiem obecni. Natomiast jak odpowiadając już na wprost na to pytanie, myślę sobie, że o tym, czy będzie bun inwestycyjny, czy nie, na to będzie również miało wpływ to, jak Polska jest postrzegana jako państwo na arenie międzynarodowej. Ostatnio nie za dobrze mamy z tym wizerunkiem w Europie, więc śmiem się też tutaj nie zgodzić. Co do prześwietlania moich danych, myślę, że to jest standardem na świecie i że nie ma w tym nic jakby nienadzwyczajnego. My również, i tutaj mam bardzo wiele takich przykładów ze współpracy polskich podmiotów z podmiotami zagranicznymi, na przykład już nie powiem o takich jakby odległych jeszcze biznesowo krajach jak Ukraina czy Białoruś, ale nawet z takimi krajami jak Wielka Brytania. Lepiej zanim zaczniemy robić z kimś biznes, ten podmiot sprawdzić, bo może się okazać na samym końcu, że jest to podmiot po prostu niewypłacalny. Więc jakby nie mam tutaj żadnego z tym problemu, że ktoś mnie sprawdza i że ja sprawdzam, bo jakby jest to podstawą biznesie jest zaufanie, a to zaufanie na początku współpracy, kiedy nie znamy tego podmiotu, tak? Kiedy zgłasza się do nas podmiot, o którym nic nie wiemy. W jakiś sposób musimy tą wiedzę pozyskać. Tutaj na pewno najlepiej jest, kiedy te źródła wiedzy idą obok siebie, ale idą razem. Czyli i to, co powiedziałam na początku, wizerunek w sieci, to jak jesteśmy w tej sieci obecni, gdzie jesteśmy obecni.
I twarde dane.
Tak? Jak o nas mówią, jak i twarde dane ekonomiczne, które pozyskujemy ze źródeł jak najbardziej miarodajnych. Tak? Czyli taki raport finansowy na wprost jest dla nas najlepszym źródłem, dużo lepszym. Oczywiście najlepszym jest rekomendacja, bo jeśli znamy kogoś, kto z tą firmą zrobił biznesu w 500 i zawsze te pieniądze były na czas, a współpraca była idealna, no to jakby to jest najlepsze źródło. Natomiast kiedy tej rekomendacji nie ma po prostu innego pomysłu na to, jak tego sprawdzić, Jedno i drugie.
Czyli szpiegostwo gospodarcze jako niezbędny element w znaczeniu pozytywnym.
Ja nie nazwałabym tego szpiegostwem gospodarczym.
Znaczy ja się uśmiecham, bo od razu widzę przed sobą Janusza Gajosa w Alternatywy 4, który mówi, że te wiadomości nie tylko my oglądamy w kraju, ale również za granicą. Jest takie bardzo fajne powiedzenie niemieckie: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, czyli zaufanie jest dobre, ale kontrola jest jeszcze lepsza. I uważam, że tutaj nikt nie zrobi żadnego błędu, jeżeli właśnie skontroluje. Ja już nawet w grze w pokera kontrolujemy i sprawdzamy przeciwnika, a co dopiero w biznesie.
No i chyba musimy się do tych danych o rosnących zapytaniach do firm monitorujących dane firm przyzwyczaić. I na koniec nowe dane dotyczące różnicy w płacach między kobietami i mężczyznami. Polska całkiem przyzwoicie wygląda w tym europejskim zestawieniu. Mniejsze różnice w płacach są w Skandynawii. A potem na piątym miejscu w Europie jest Polska. Dobrze, źle.
Tyle, że płace dramatycznie niskie w ogóle.
Tak, nie, to
ja
prawda.
Ja się uśmiecham i pozwolę sobie zacząć jako jedyna kobieta. Panie Arturze, to jest manipulacja danymi, ponieważ to zależy, jakiej grupie się pracowników przyjrzymy. Jeśli przyjrzymy się pracownikom niższego szczebla, to pozwolę się z panem zgodzić i z tym raportem. Natomiast jeśli przyjrzymy się kobietom na szczeblach menadżerskich, zarządczych, dyrektorskich, kobietom prezesom i kobietom w radach nadzorczych i jako prezesom spółek Skarbu Państwa, to myślę, że w ogóle te liczby będą mikro, a różnice w płacach będą na pewno na poziomie 30% i mówię to z własnego doświadczenia.
Choć z drugiej strony kobiet prezesów i w gremiach zarządczych mikro jest dużo więcej niż w innych krajach. Też mamy tutaj dobre proporcje.
No to zależy, do kogo się porównamy.
Nie, jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o na przykład porównanie bezpośrednio do Niemiec. No to tutaj już wiele lat temu ja sprawdzałem tą sytuację i nawet rozmawiałem wtedy jeszcze jako student. Przeprowadzałem nawet taką rozmowę z panem Wojciechem Kostrzewą, który był wtedy w Commerzbanku i rozmawialiśmy wtedy na ten temat, że właśnie Polska jest taką Mekką, jeżeli chodzi o panie, które są w zarządach.
Proponuję porównać się do Kanady.
No ale zawsze dążymy do ideału.
Gorszy. Oczywiście. Ale porównując się do Szwecji, też mamy dużo lepsze proporcje od nich, jeśli chodzi o ilość kobiet.
Tak czy siak, skoro tak panowie...
Generalnie zarobki są dramatycznie słabe i to, że są męskie, w słabych, małych zarobkach, tak. W niskich zarobkach, że różnice są niewielkie, to nie jest duże pocieszenie. Ja wolałbym, żeby te dysproporcje były większe, ale i zarobki znacząco wyższe.
Czy ja znowu mogę bazować, przede wszystkim ja wolę bazować na tym, na moim poletku, biorąc pod uwagę również naszą firmę. U nas bardzo dużo na szczeblach wysokich, czyli na przykład kierowników, jest pań. I wcale to nie oznacza, że zarabiają
one... W zarządzie
one...
spółki?
W zarządzie spółki akurat nie ma kobiety.
Właśnie,
ale to nie oznacza, że jest tutaj jakaś niechęć, wręcz przeciwnie, jeżeli dochodziłoby kiedyś do poszerzenia zarządu i byłaby osoba odpowiednio kompetentna, no to jak najbardziej bylibyśmy na to otwarci. Ale ja osobiście nie widzę tutaj żadnego problemu, czy miałbym współpracować z kobietą, czy z mężczyzną. Ja uważam, ja też powiem tak, że rozmawiając z niektórymi koleżankami, znajomymi, bardzo często jednak dochodzimy do pewnych różnic, jeżeli chodzi o osobowość. Mężczyźni bardzo często w takich rozmowach, na przykład jeżeli chodzi o podwyżki, to idą i prosto z mostu mówią, że chcą podwyżkę. Natomiast właśnie z tych rozmów przynajmniej tak to zrozumiałem. Natomiast kobiety bardzo często chcą zostać
docenione. Bez zwracania uwagi na siebie,
bez
tak?
upominania się o to. Nie idą tak z butami po prostu, chociaż uważam, że czasem powinny, tak? Bo nie każdy szef jest taki, że od razu sam od siebie da podwyżkę, mówiąc, że ta osoba jest właśnie dobra na swoim stanowisku. I myślę, że tutaj bardzo często właśnie te różnice powodują, że są te dysproporcje. Aczkolwiek ja odcinam się od tego i uważam, że jest to absolutnie krzywdzące, bo zostało to potwierdzone również psychologicznie, chociaż tu wiem, że ostatnio padły dziwne słowa pana Korwina-Mikke, ale to zostało potwierdzone,
ale
że kobiety...
Ale ja mam propozycję, o takich patologiach nie rozmawiajmy.
Nie, bo to
tak?
są patologie, dokładnie. Znaczy, ja ale myślę, zostało potwierdzone, że kobiety lepiej sobie radzą ze stresem.
My wchodzimy w rozmowę, którą pan redaktor musiałby potoczyć od początku i poświęcić nam co najmniej godzinę, zapraszając tu jeszcze za dwie moje koleżanki, które czasami gości, wtedy mielibyśmy jakiś parytet, bo teraz ja jestem w mniejszości.
Ale pani Izo, akurat zadowolone ze swojego stanowiska, są bardzo zadowolone ze swojej pozycji społecznej.
W poniedziałki bardzo często gościmy panie i tutaj naprawdę nie można Radiu Gdańsk zarzucić, że nie stosujemy podstawowych
zasad. Tak, raz byłyśmy we dwie, rzeczywiście była taka sytuacja.
No ale chyba co tydzień jest jakaś pani.
Jedna tak jest.
No bardzo różnie to bywa.
Panów trzech.
Idziemy
ja
dalej,
jedna.
Bo czas się kończy, panie redaktorze.
Czyli wracając do tej możliwości wyrównywania zarobków, jest taka zapowiedź rządu Islandii, że w ciągu 5 lat ta luka płacowa między kobietami a mężczyznami powinna zostać zasypana. Uważacie państwo, że w Polsce jaka jest perspektywa, żeby nie było mowy o żadnych, nawet najdrobniejszych różnicach?
Górna luka jak najbardziej powinna zostać zlikwidowana. Natomiast...
Czyli tam, gdzie państwo ma na to wpływ, tak, administracyjnie?
Administracyjnie tak, aczkolwiek ja mówię, luka jako tako, patrząc z góry, oczywiście, że nie powinna mieć miejsca. Natomiast ja jestem całkowitym przeciwnikiem odgórnych parytetów. Uważam, że tylko w imię parytetów obsadzanie stanowisk osobami ze względu na płeć absolutnie jest krzywdząca i absolutnie w rachunku ekonomicznym nie mamy tutaj żadnych wyników.
Wszędzie tam, gdzie pracownicy zorganizowali się w związki zawodowe, szczególnie gdy dotyczy to Solidarności, te różnice są jeszcze mniejsze i to jest najlepsze narzędzie do tego, żeby przeciwdziałać tego typu dyskryminacjom, bo często to ma po prostu jest zwykłym dyskryminowaniem ze względu na...
I też nie chodzi tylko o dyskryminację na płeć, ale także na przykład na wiek, o czym rozmawialiśmy.
Dokładnie, także pracownicy, organizujcie się w związki zawodowe i sami walczcie o to, a nie czekajcie, aż ktoś jakieś regulacje wprowadzi.
Pani Izo, pół minuty, kiedy dojdziemy do wyrównania płac, czy jest taka nadzieja?
Ja powiem tak przewrotnie na koniec. Matki i ojcowie, wychowujcie swoje dzieci tak, żeby wasze dzieci wiedziały, że nieprawdą jest to, co jest w reklamie, że mężczyzna to zawsze ekspert, a kobieta jest zawsze na reklamie mopa. Bo podam tutaj za przykład córeczkę mojej koleżanki, o której ostatnio napisała, widząc mopa w sklepie z reklamą na tym, że mopie naklejonym, ona powiedziała tak: mamo, o mop dla kobiet. Więc kiedy dojdziemy do tego, że na tym mopie tej kobiety nie będzie, to myślę, że te różnice same znikną.
Dlatego moje dzieci często widzą mnie na szmacie.
No i to jest chyba pozytywny kierunek. W każdym razie Polska nie najgorzej w tych badaniach wygląda. Ja państwu dziękuję serdecznie za uwagę. W studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Robert Raszczyk, Izabela Grajek i Marek Lewandowski.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.